Przeczytajmy fragment Ewangelii Łukasza z 16 rozdziału od wersetu 19 do 31, czyli do końca rozdziału. Był pewien bogaty człowiek. Nosił on szaty z purpury i najlepszego lnu, a na co dzień wystawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miał na imię Łazarz i cały pokryty był wrzodami. Pragnął najeść się tym, co spadło ze stołu bogacza. Tak, nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł. A aniołowie przenieśli go do miejsca, gdzie mógł cieszyć się szczęściem u boku Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany. A gdy w krainie umarłych doznawał udręki, podniósł oczy i zobaczył z daleka Abrahama oraz Łazarza u jego boku. Ojcze Abrahamie, zawołał, zlituj się nade mną i poślij Łazarza, aby zanurzył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham, przypomnij sobie, że swoje dobro odebrałeś za życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a ty cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, nie mogli i aby stamtąd do nas nikt nie zdołał się przenieść. Wtedy bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech im złoży świadectwo, aby chociaż oni nie trafili do tego miejsca udręki. Abraham na to, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, nie przestawał prosić bogaty, jeśli pójdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się. I wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. O tym fragmencie nie będę mówił, ale będę się na niego powoływał. Dlatego chciałem, żebyśmy go przeczytali na początek, ale chciałbym się skupić na tym fragmencie. Hebrajczyków 9:27. To jest niepełny werset, ale fragment tego wersetu, ale istota jest taka, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Biblia uczy nas, czy też doświadczenie uczy nas, że śmierć jest zjawiskiem powszechnym. Nie dotyczy ona tylko świata roślinnego, tak, że kwiaty umierają, trawa polna usycha, czy świata zwierzęcego, że zwierzęta zdychają, ale dotyczy też nas, ludzi. Każdy z nas zakosztuje śmierci, chyba że wcześniej Pan Jezus powróci na ziemię, aby zabrać swój Kościół. Ale Biblia też uczy, że śmierć nie jest końcem. Po śmierci czeka ludzi sąd ostateczny. Nie wiemy, kiedy ten sąd się odbędzie, ale wiemy, że będzie to miało związek z powtórnym przyjściem Jezusa. Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie na ziemię. Przyjdzie nie tak, jak przyszedł 2000 lat temu w Betlejem, jako niemowlę narodzone właśnie pośród zwierząt, tak, czy tam w miejscu, że go złożono w żłóbku. Niewiele osób to dostrzegło, niewiele osób to widziało. Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, to przyjdzie jako sędzia żywych i umarłych. I Biblia mówi nam, że każdy człowiek to zobaczy. Tak? A niektórzy będą nawet wołali, żeby skały ich przykryły. Więc to już będzie doświadczenie każdego człowieka. Każdy to ujrzy. I wtedy nastąpi sąd ostateczny. I dla chrześcijanina kwestie śmierci i zmartwychwstania, sądu ostatecznego, można powiedzieć, są kwestiami podstawowymi, są kwestiami codzienności. Nie wiem, czy to jest wasze doświadczenie, ja zdałem sobie sprawę właśnie przygotowując to kazanie, że w zasadzie to my się stykamy z tym na co dzień, ponieważ na co dzień patrzymy na Chrystusa, który doświadczył śmierci za nas, który umarł, który zmartwychwstał, który poszedł do Ojca, czy wstąpił do nieba i który przyjdzie powtórnie na sąd. I kiedy wróci, nasze ciała będą wzbudzone ponownie do życia. Będą to nowe ciała. I tak, więc to są podstawowe kwestie. Jeżeli spojrzymy na list do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety 1-2, to tam są pokazane pewne nauki, które są podstawą nauki o Chrystusie. I wśród tych podstaw właśnie są te kwestie, które dotyczą przyszłości, które dotyczą śmierci, zmartwychwstania szczególnie i sądu ostatecznego. Więc to są po prostu dla nas podstawy, powinny być dla nas podstawy. Nie są to kwestie zarezerwowane wyłącznie dla teologów czy jakichś osób, które zajmują się tą tematyką, ale to jest kwestia, którą każdy chrześcijanin, każdy narodzony na nowo człowiek, każdy uczeń Pana Jezusa powinien znać i rozumieć. Dlaczego? Bo bez tego nie da się zrozumieć dzieła krzyża. Żeby mieć pełen obraz ofiary Chrystusa, trzeba rozumieć, co tak naprawdę Chrystus zrobił, a to sięga poza śmierć. To sięga ku wieczności. Więc nie możemy dobrze zrozumieć dzieła krzyża, ofiary Jezusa, jaką złożył na krzyżu z siebie samego, jeśli nie zrozumiemy tych podstawowych nauk. Dlatego tak ważne jest, aby mieć położony właściwy fundament. Właściwy fundament uchroni nas od błędu. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego kwestie śmierci, zmartwychwstania, sądu ostatecznego są w chrześcijaństwie tak istotne? No, w pewnym sensie już odpowiedzieliśmy, ale odpowiedź jest bardzo prosta. Można powiedzieć, z innej strony można spojrzeć na te kwestie. To, w co wierzymy odnośnie przyszłości, kształtuje naszą teraźniejszość. Albo inaczej, to, w co wierzymy odnośnie przyszłości, wpływa na to, jak żyjemy dziś. Szczególnie ta prawda jest widoczna w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł broni zmartwychwstania. W Koryncie pojawili się ludzie, którzy zaczęli mówić, że nie ma zmartwychwstania. A jak nie ma zmartwychwstania, no to są tego różne konsekwencje. Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to też nie ma sądu. I taka logika prowadzi do myślenia, jeśli umarli nie są wzbudzani, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. To, w co wierzymy odnośnie przyszłości, kształtuje nasz dzień dzisiejszy, nasze postępowanie dzisiaj. I to widać właśnie na przykładzie Koryntian. Jeśli nie ma sądu, to czym się przejmować? Korzystajmy z życia. A to właśnie pokazuje, że prawdą jest to, że w co wierzymy odnośnie przyszłości, kształtuje nasze postępowanie tu i teraz, póki żyjemy. Jeśli chodzi o Koryntian, wdarł się tam błąd. Pojawiła się tam zła nauka odnośnie zmartwychwstania oraz sądu ostatecznego i to doprowadziło, że niektórzy z Koryntian postępowali w niewłaściwy sposób, w sposób niezgodny z Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli Koryntianie popełnili ten błąd, my też możemy być narażeni na podobny błąd. Skoro oni zbłądzili, my też możemy zbłądzić. Dlatego warto się nad tymi kwestiami pochylać i sprawdzać, co Pismo Święte nam o tych sprawach mówi. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj spróbowali, czy zobaczyli, co Pismo Święte mówi na temat tego, co się dzieje pomiędzy śmiercią a sądem. W teologii to się nazywa stan przejściowy. Czyli dzisiaj spójrzmy właśnie na ten stan przejściowy, co się dzieje po śmierci człowieka, a przed sądem ostatecznym. I zobaczymy, że jest to są ważne rzeczy, praktyczne rzeczy. Ale zacznijmy od zdefiniowania tego, czym jest śmierć. Tak? I przede wszystkim śmierć jest oddzieleniem duszy od ciała. Biblijna definicja mówi o śmierci jako o oddzieleniu duszy i ciała, od ciała, czy ciała od duszy. Nie jest to koniec istnienia. Wielu ludzi uważa, że śmierć kończy istnienie, kończy wszystko, że jest tylko śmierć i poza nią już nic więcej. Ale autorzy biblijni zapewniają nas, że jest zupełnie odwrotnie, że śmierć nie stanowi końca istnienia, ale jest tylko oddzieleniem duszy od fizycznego ciała. Ciało fizyczne umiera, ciało fizyczne zostaje złożone do grobu i ciało fizyczne ulega rozkładowi, ale dusza dalej istnieje. Oczywiście następuje pewien koniec poprzez śmierć ciała. Jest to koniec ziemskiej egzystencji, ale ten koniec, można powiedzieć, daje początek istnienia w innym stanie w innym miejscu daje początek innego rodzaju funkcjonowaniu. Jakie mamy dowody biblijne na to? Bo to nas interesuje, tak? Czy Biblia, co Biblia mówi na ten temat? Na przykład Mateusza 10:28 jest napisane, Pan Jezus mówi, i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zaś zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który jest w stanie i duszę, i ciało zgubić w Gehennie. Nie można zabić duszy. Człowiek nie może zabić duszy. To ciało można zabić, ale duszy nie. To znaczy, że dusza funkcjonuje po śmierci człowieka. Jezus, inny przykład, Jezus powiedział do łotra, który wisiał na krzyżu obok Jezusa i który nawrócił się do Jezusa przed swoją śmiercią. I powiedział mu, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Jeżeli dusza ludzka nie istnieje, czy też śmierć jest końcem, no to wypowiedź Jezusa zupełnie nie ma sensu. Tak? Bo po co Jezus by mówił człowiekowi, że jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, czyli będziesz funkcjonował po śmierci, skoro po śmierci nic nie ma. Ale tutaj to nam pokazuje, że ciało może umrzeć, ale dusza nie. I na przykład właśnie czytaliśmy też podobieństwo, przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Oboje umierają, pozostawiają swoje ciała, można powiedzieć, na ziemi, w grobach, ale dusze ich trwają w innym stanie, w innym miejscu. To jest oddzielenie duszy od ciała, to jest śmierć. Po drugie, śmierć jest karą za grzech, tak? Śmierć jest oddzieleniem ciała od duszy, ale też śmierć jest karą za grzech. Dzisiaj bardzo często o tym zapominamy i traktujemy śmierć jako coś naturalnego, jako coś, co jest wpisane w nasze życie, jako coś wpisane w ten cykl życia. Rodzimy się, dorastamy, osiągamy dojrzałość, starzejemy się i w końcu umieramy. I jak rozejrzymy się dookoła, to wszystko jest poddane temu cyklowi. Natomiast Pismo uczy nas, że śmierć nie jest czymś naturalnym. Śmierć nie jest częścią życia, ale jest karą za grzech. W pierwszej księdze Mojżeszowej Bóg powiedział w drugim rozdziale, w 17 wersecie, ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz z niego jadł, ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. Więc Bóg stworzył człowieka. I wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. Tam nie było śmierci. Ale grzech sprawił, że człowiek stał się śmiertelny. W trzecim rozdziale, w 19 wersecie tej samej księgi jest napisane, w pocie swego czoła będziesz jadł chleb, póki nie wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. I też w Rzymian, w 5 rozdziale, 12 wersecie jest napisane, dlatego jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, śmierć jest skutkiem grzechu. To nie jest coś, Bóg nas tak nie stworzył. Jeżeli popatrzymy na to, ile lat żyli ci pierwsi ludzie, to nic dziwnego, że żyli po kilkaset czy tysiąc lat. Bo człowiek był stworzony do wieczności, od początku, ale z powodu grzechu stał się śmiertelny. Więc Bóg stworzy człowieka do życia wiecznego. Ciało umiera. Co się dzieje z duszą człowieka? Czy dusza też umiera? Czy może dusza jest nieśmiertelna? Trzeba przyznać, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy takiego określenia czy bezpośredniego stwierdzenia, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ale jeżeli będziemy czytać Pismo Święte bez uprzedzeń, to widoczne jest założenie nieśmiertelności duszy. To jest założenie, które Pismo w sobie ma. Na przykład w Psalm 16, werset 10, 11, Dawid mówi, gdyż nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. Szeol to kraina umarłych. Nie dopuścisz, by Twój Święty oglądał grób. I dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed Twoim obliczem, rozkosz u Twojej prawej ręki na zawsze. Więc te wersety wyrażają jego nadzieję, też przekonanie, że śmierć nie kończy istnienia, że jest życie po śmierci i jest to istnienie wieczne, na zawsze. Dawid ma tą nadzieję, że na zawsze będzie u Boga, u prawej ręki Boga. Możemy pomyśleć też w kategoriach Nowego Testamentu, na przykład historia przemienienia Jezusa na górze. Jezus wstąpił na górę i razem z dwoma uczniami swoimi i tam ukazali mu się Mojżesz i Eliasz. Tak? A czy, o śmierci Mojżesza i Eliasza czytamy w Piśmie, kilkaset lat minęło od śmierci Mojżesza i Eliasza, a mimo to oni mogli się ukazać Jezusowi. Też Jezus mówi, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, jakby wskazując, że ci ludzie żyją. Umarli, ale żyją, ich dusze żyją generalnie. Więc jeszcze jedna kwestia, dodatkowo mamy w Piśmie zakaz, w prawie mojżeszowym mamy zakaz kontaktów z duchami osób zmarłych. Więc po co ten zakaz, jeśli dusza ludzka nie istnieje po śmierci, tak? Jeżeli jest śmiertelna. Więc to nam pokazuje, że choć nie ma w Piśmie bezpośrednio mowy o nieśmiertelności duszy, to jednak takie założenie jest bardzo dobrze widoczne. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Ale przejdźmy do naszej kwestii. Co się dzieje z duszą po śmierci ciała? Co dzieje się z duszą po śmierci ciała, a przed sądem ostatecznym? Oczywiście są różne koncepcje. Jakie? Pokrótce wymienię. Po pierwsze, chyba najbardziej popularna w naszym kraju, to jest koncepcja czyśćca. I to jest koncepcja Kościoła rzymskokatolickiego, która mówi, że dusze umarłych, którzy w momencie śmierci są doskonale czyści, idą do nieba. Ci, którzy są doskonale czyści, idą do nieba. Lecz ci, których dusze nie są doskonale czyste, którzy są obarczeni winą za grzechy i nie ponieśli kary za te grzechy za życia, i to jest stan większości ludzi żyjących, no to ci ludzie muszą przejść pewien proces oczyszczenia, zanim będą mogli wejść do nieba. Więc zamiast wejść od razu do nieba, wchodzą do czyśćca. Czyściec nie jest miejscem kary, ale miejscem oczyszczenia, miejscem przygotowania dusz wierzących, którzy są pewni wpuszczenia do nieba, ale nie są jeszcze gotowi, by do tego nieba wejść. I podczas bycia w czyśćcu cierpią ból z powodu straty wynikającej z tego, że nie widzą Boga oraz cierpią bóle, które dotykają ich duszy. Długość pobytu duszy w czyśćcu nie może być zawczasu określona. Długość pobytu i intensywność cierpienia zależy od stopnia oczyszczenia, jakie wymagają. Te cierpienia mogą być skrócone i lżejsze przez modlitwy oraz dobre uczynki wiernych na ziemi, a szczególnie przez ofiarę mszy. Więc to jest nauka Kościoła rzymskokatolickiego. No, według protestantów jest to koncepcja całkowicie niebiblijna, ponieważ nie ma ona oparcia w kanonicznych pismach Starego i Nowego Testamentu. Kościół rzymskokatolicki w głównej mierze opiera tę koncepcję na fragmencie z drugiej księgi machabejskiej, 12 rozdziału. I te księgi są tak zwanymi księgami wtórno-kanonicznymi, deuterokanonicznymi, czy też apokryfami i zostały dodane do kanonu na Soborze w Trydencie chyba. Nie wiem, czy Szymon to może potwierdzić. Nie wiem, czy słyszy. Dobrze. Jako kontrreformacja, tak? W reakcji na reformację. Dodatkowo są użyte jeszcze inne fragmenty Pisma Świętego, ale tylko mocno naciągnięta egzegeza tych fragmentów może prowadzić do koncepcji czyśćca. Ponadto jest to koncepcja sprzeczna z nauczaniem Pisma Świętego, ponieważ naucza, że ofiara Chrystusa jest niewystarczająca, żeby zapłacić karę za wszystkie nasze grzechy, w związku z tym coś od siebie musimy dodać właśnie do tego dzieła odkupienia. Więc to jest jedna z koncepcji. Druga koncepcja to jest sen duszy. Głównie wyznawana przez adwentystów dnia siódmego. Dusza, która mówi, że dusza zapada w sen po śmierci, człowiek, to ciało umiera, tak, a dusza zapada w sen, w stan nieświadomej egzystencji. Następną rzeczą, jakiej doświadcza, jest zmartwychwstanie do życia wiecznego w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa. I zwolennicy tej koncepcji poparcie dla niej widzą w tym, że Pismo kilkakrotnie mówi o śmierci jako o śnie. O zaśnięciu. No jak człowiek zasypia, to jest w takim stanie nieświadomości. Ponadto niektóre fragmenty Pisma wydają się nauczać, że martwi nie mają świadomości, nie mają świadomej egzystencji, przecież świadomego istnienia. Ale to, co trzeba powiedzieć, to, że sen jest metaforą oznaczającą śmierć. Mówi o tym, że śmierć jest tymczasowa, tak jak sen. Pismo nie mówi, że dusza śpi, albo że jest nieświadoma, tylko mówi o osobie, że ta osoba zasnęła, czyli umarła i tyle. Tak? Na przykład Pan Jezus powiedział do tego, wracając do tego łotra, tak? Zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju, więc ciało umarło. Więc gdyby to był stan zaśnięcia, no to jaką radość miałby ten łotr, prawda, z tego, że znalazłby się w raju, no spałby tam. A trzeba pamiętać, że koncepcja raju w tamtym czasie nie polegała na nieświadomym istnieniu, ale na byciu w stanie błogosławieństwa i radości w Bożej obecności. Tak jak Łazarz w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu doświadczał pociechy na łonie Abrahamowym. Tak? Doświadczanie pociechy, no to bycie świadomym. Świadomy człowiek doświadcza pociechy. Oczywiście też właśnie kwestia wydarzenia, jakie miało miejsce na Górze Przemienienia, że Mojżesz i Eliasz przyszli do Jezusa i rozmawiali z Jezusem. Tak? Mamy też z objawienia 6 rozdział, 7 rozdział, fragmenty, które pokazują dusze, czy też duchy ludzi w niebie modlących się i wielbiących Boga, więc jest aktywność. Nie ma nieświadomego istnienia, czy też jakiegoś snu. Kolejna teoria to jest unicestwienie albo anihilacja, czyli czyściec, później sen duszy, trzeci unicestwienie albo anihilacja. Dusze wierzących, i ta nauka mówi tak, że dusze wierzących idą do nieba, tak, po śmierci, podczas gdy dusze niewierzących są unicestwiane natychmiast po śmierci lub po tym, jak cierpią jakiś czas, pocierpią jakiś czas i potem idą w niebyt, przestają istnieć. Ale znowu, wracając do przypowieści o bogaczu i Łazarzu, to pokazuje nam, że tak nie jest. Że to nie ma anihilacji, bogacz cierpiał, można powiedzieć, wiecznie. I ostatnia koncepcja mówi, że, znaczy ostatnia niebiblijna, może tak, że jest druga szansa, tak? Ci, którzy umarli w niewierze, będą mieli drugą szansę po śmierci, w jakimś momencie będzie im zwiastowana Ewangelia i będą mogli nawrócić się i iść do nieba. I przed Bogiem każdy z nas odpowie za to, co dokonał za życia i tylko z tego będzie rozliczony. Po śmierci już nie ma nic, tylko oczekiwanie sądu. I przypowieść o Łazarzu i bogaczu nie daje żadnej nadziei na drugą szansę. Tak? Bogacz nie miał drugiej szansy, Łazarz też nie, znaczy Łazarz już miał, był na łonie Abrahama, natomiast bogacz nie miał drugiej szansy. To było na wieczność. Jaka zatem jest biblijna koncepcja tego, co się dzieje po śmierci z duszą? Jeżeli spojrzymy na całe Pismo Święte, to zobaczymy, że to, co się dzieje po śmierci z duszą człowieka, zależy od tego, do jakiej grupy ludzi należał. I mamy tylko dwie kategorie ludzi w Piśmie. W Piśmie mamy podział na wierzących albo niewierzących, albo też na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I tak, jeśli chodzi o dusze wierzących, czy o dusze sprawiedliwych, to idą oni natychmiast do Bożej obecności. Ewangelia Łukasza odnotowuje właśnie konwersację łotra, który zawisł na krzyżu. Jezus powiedział mu, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc koncepcja ta oznaczała pełnię błogosławieństwa i radości przed obliczem Boga. Apostoł Paweł mówi o śmierci w następujący sposób. W drugim liście do Koryntian 5:8. Ufamy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i zamieszkać u Pana. Więc dla Pawła śmierć oznaczało bycie z Chrystusem. Tak, czy też śmierć oznaczało pójście przed oblicze Chrystusa. W innym mieście, nie w mieście, tylko w innym liście, przepraszam, w liście do Filipian 1:23 Paweł mówi, pociąga mnie zaś jedno i drugie. Mam pragnienie odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Śmierć dla Pawła oznaczało bycie z Chrystusem, pójście do Chrystusa. Ponadto dowiadujemy się, że Bóg nie zostawi ciał wierzących w grobach, ale kiedy Chrystus powróci, dusze wierzących będą ponownie połączone z ciałami, będzie zmartwychwstanie. Ciała będą wzbudzone z martwych i przemienione na podobieństwo ciała Pana Jezusa Chrystusa i wierzący będą na wieki żyć z Chrystusem, na wieki będą żyć z Bogiem. A co jeśli chodzi o dusze ludzi niewierzących lub niesprawiedliwych? No, przypowieść o Łazarzu i bogaczu mówi nam, że bogacz, gdy umarł, od razu poszedł na wieczną karę, czy też do piekła, do Hadesu. Bo jest jeszcze, Hades jest czymś innym od Gehenny, czyli takim ostatecznym piekłem, jeżeli tak to można powiedzieć. Werset 46. W Mateusza 25:41 Pan Jezus mówi, następnie powie i tym po lewicy, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Więc to jest ostateczny los niesprawiedliwych. A werset 46 pokazuje różnicę między losem sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Więc Jezus mówi o karze, o miejscu, do którego zmierzają niesprawiedliwi i to jest inne miejsce od tego dla sprawiedliwych. Więc ciała niewierzących też będą wskrzeszone dopiero na sąd ostateczny, gdzie będą musieli stanąć przed Bożym tronem, a sąd będzie ogłoszony nad nimi i kara ostateczna wymierzona. Więc nauczanie Pisma Świętego wydaje mi się jest bardzo klarowne, bardzo jasne w kwestii tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, a przed sądem ostatecznym. W związku z tym możemy wyciągnąć kilka ważnych i praktycznych wniosków wynikających z tego nauczania. Po pierwsze, zmarłym nie jesteśmy w stanie pomóc w żaden sposób. Dlatego nie ma sensu modlić się o dusze zmarłych. Dusze ludzi sprawiedliwych, narodzonych na nowo, dusze tych, którzy pojednali się z Bogiem przez osobistą i żywą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, po śmierci idą od razu przed oblicze Chrystusa, więc nie ma sensu się modlić o tych, którzy już będą doświadczać błogosławieństwa przed obliczem Chrystusa. Natomiast niesprawiedliwi idą do miejsca kary, do piekła i ma to charakter ostateczny. Nie można przejść z jednego miejsca do drugiego, więc też modlitwa za nich nie ma sensu. A to znaczy też, że wszelkie odpusty oferowane przez ludzi czy kościoły nie mają żadnej mocy. Takie odpusty nie wpływają na nic. Jest to oferowanie zwykłego placebo. Tak to się chyba w medycynie nazywa, czyli coś, co nie działa. A to znaczy, że jeśli liczymy, że po śmierci ktoś nam pomoże, że zostaną nam w jakiś sposób przypisane zasługi jakichś świętych, albo ktoś wykupi odpust, albo będzie się modlił za nas i w ten sposób pomoże dostać się nam przed oblicze Chrystusa, to jest to po prostu fałszywa nadzieja. Bogacz powiedział Abrahamowi, żeby ten posłał Łazarza, żeby zmoczył w wodzie palec i żeby posmarował jego usta, żeby zwilżył jego usta. Abraham powiedział, sorry, nie da rady, tak? Nie ma takiej fizycznej możliwości. Łazarz nie przejdzie do was, a od was nie przejdzie nikt do nas. Nie ma takiej możliwości. Więc jeżeli ktoś oferuje odpusty albo skrócenie okresu w czyśćcu, to jest to fałszywa nadzieja, oferowanie fałszywej nadziei. Po drugie, widzimy, że teraz za życia decydujemy o naszej wieczności. Biblia mówi, że to, co siejemy, to i rządź będziemy. Więc teraz, póki jesteśmy w ciele, jest czas siania. Kiedy umrzemy, będziemy zbierać to, co posialiśmy. Dlatego powinniśmy przyłożyć najwyższą wagę do tego, co siejemy, do tego, jak żyjemy. A Pismo jest całkiem klarowne w tej sprawie. Jeśli jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa, jeśli Go naśladujemy, jeśli jesteśmy Jemu posłuszni, jeśli wierzymy w Niego, to będziemy razem z Nim w niebie. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że On idzie do Ojca przygotować mieszkania. I jak wróci, to ich zabierze. Więc to jest nadzieja, którą roztacza Jezus przed swoimi uczniami. Ale jeśli nie naśladujemy Jezusa, jeśli nie jesteśmy Jego uczniami, to zmierzamy do miejsca wiecznej kary. Dlatego już teraz decydujemy w pewnym sensie o naszej wieczności. Po trzecie, widzimy, że nie ma żadnej opcji pośredniej, nie ma trzeciej opcji od życia wiecznego i miejsca kary. Nie ma czyśćca, nie ma drugiej szansy, nie ma unicestwienia, jest albo życie wieczne, albo wieczne cierpienie. Więc gdzie spędzisz swoją wieczność? Czy będzie to w raju z Chrystusem, w doświadczaniu pełnego błogosławieństwa i radości, czy też będzie to piekło, jezioro ognia, miejsce, gdzie będzie zgrzytanie zębami, w miejscu bólu i cierpienia. Więc o Twojej wieczności decydujesz teraz. Po śmierci nie będzie już możliwości zmiany położenia. Więc weź to sobie do serca i nie odkładaj na później spraw związanych z wiarą, a w szczególności z Chrystusem. Z ofiarą, jaką złożył za ciebie, za twój grzech. Nie wiesz, kiedy dokładnie będziesz wezwany przed Boga. Może to być za 10, 20 czy ile lat, ale równie dobrze może być za chwilę. Nie wiesz, kiedy wybije twoja godzina, dlatego przygotuj się na nią już teraz. Już dziś, już teraz zawierz Chrystusowi, stań się Jego uczniem, zacznij Go naśladować, bo tylko w tym jest ratunek dla ciebie, tylko w tym jest życie wieczne, tylko w Chrystusie jest życie wieczne. Kto w Niego wierzy, Jezus powiedział, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, ale przeszedł z sądu do życia, ze śmierci do życia. Nie ma ważniejszych spraw niż twoja wieczność, ponieważ tutaj jesteśmy tylko chwilę. Malutką chwilę. Natomiast jesteśmy stworzeni do wieczności. Co z tego, że może pozyskasz świat na tą krótką chwilę, a na duszy swojej szkodę poniesiesz? Nie ma takich pieniędzy, którymi mógłbyś wykupić swoją duszę z piekła. Chrystus niezmiennie od 2000 lat wzywa wszystkich ludzi, aby się opamiętali, aby się odwrócili od swoich grzesznych dróg i zwrócili się w wierze i posłuszeństwie do Niego, jako do Pana i Zbawiciela. Ci, którzy to zrobią, otrzymują życie wieczne. Więc dziś przed Tobą Bóg kładzie wybór, życie lub śmierć. Wybierz życie. Poprzez zaufanie, zawierzenie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty nie pozostawiasz nas w nieświadomości, ale mówisz o tym, co będzie później, ostrzegasz, wzywasz do upamiętania, wzywasz do zawierzenia Chrystusowi. Ojcze, dzięki Ci za to, że te rzeczy są tak podstawowe, tak fundamentalne, że stanowią podstawę nauki o Chrystusie. I Ojcze, daj nam je rozumieć, daj nam je przyjąć, daj nam przegryźć się przez to, co mówi Słowo Boże, a żebyśmy umieli odrzucić to wszystko, co pochodzi z ludzkiej tradycji, co pochodzi z jakichś ludzkich nauk, żebyśmy byli posłuszni Tobie poprzez posłuszeństwo Twojemu Słowu. Poprzez przyjęcie Twojego nauczania. Ojcze, Ty widzisz, jak wielu ludzi w naszym kraju nie wie o tych rzeczach, są po prostu oszukani. Jest im dana fałszywa nadzieja. Prosimy Cię, Ojcze, o to, żebyś zmiłował się nad tymi ludźmi. żebyś objawił im Chrystusa, żebyś sprawił, że usłyszą Ewangelię, że usłyszą nauczanie Pana Jezusa Chrystusa i porzucą te ludzkie rozwiązania, a zwrócą się w wierze do Niego. Zaufają Jemu, poddadzą się Jemu i otrzymają nadzieję życia wiecznego. Ojcze, prosimy Cię o Twoje zmiłowanie nad naszym krajem. Pomóż nam właśnie, żeby w tej kwestii wielu ludzi mogło zrozumieć, co Pismo Święte mówi, co Ty mówisz, Ojcze, żeby ich praktyki wynikały z nauczania Pisma Świętego, a nie żeby były wbrew, czy też w kontrze do nauczania, jasnego nauczania Pisma. Ojcze, prosimy Ciebie też o nas, abyśmy byli tymi, którzy trzymają się Twojego Słowa, niezależnie od ceny, jaką przyjdzie nam zapłacić, żebyśmy trzymali się tego, co Ty uczysz, trzymali się tego, co Ty objawiłeś, żebyśmy mogli w ten sposób uwielbić Ciebie. Ojcze, dzięki Ci za tą wspaniałą przyszłość, jaką roztaczasz nad wierzącymi, jaką roztaczasz nad tymi, którzy są Twoimi uczniami, że Ty poszedłeś przygotować nam mieszkanie i że Ty wrócisz, aby nas zabrać i że zamieszkamy w tych mieszkaniach razem z Tobą, Panie. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to wszystko, co Ty uczyniłeś, że nasze zbawienie jest zbawieniem wiecznym, ponieważ ono dotyka naszej wieczności i że poprzez to, że jesteśmy zjednoczeni z Tobą w Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, będziemy z Tobą na wieczność. Panie Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.